Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Po tych trzech spotkaniach, które poświęciliśmy zagrożeniom dla jedności małżeńskiej, dzisiaj zaczynamy już ten cykl, w którym będziemy mówić o budowaniu naszych małżeństw, naszych relacji. I dzisiejsze spotkanie poświęcimy takim podstawowym założeniom Bożego planu dla małżeństwa. I kiedy przyglądamy się temu, co dzieje się na świecie, to widzimy, że ilość rozwodów jednak cały czas rośnie. Coraz więcej jest małżeństw, które dochodzą do wniosku, że dłużej razem być nie chcą. I możemy wyciągnąć taki bardzo prosty wniosek, że ten plan, to co świat oferuje małżeństwu, jednak zawodzi. I można zastanawiać się nad przyczynami tego. I na pewno jedną z przyczyn jest to, że nie ma takiej spójnej, kiedy patrzymy na koncepcję świata odnoszące się do małżeństwa, to widzimy, że nie ma takiej spójnej, jednolitej myśli dotyczącej tego, czym małżeństwo naprawdę jest, czym być powinno. I właściwie jest to pozostawione do wyboru, do decyzji dwojga ludzi, którzy decydują się być razem. I zwykle sądzi się, że małżeństwo, socjologowie uważają, że małżeństwo jest pewną instytucją społeczną, która wykształciła się na jakimś etapie rozwoju społecznego i w związku z tym może też ewoluować tak, jak ewoluuje społeczeństwo. Więc może zmieniać się, może przybierać różne formy, może go wreszcie wcale nie być, może być monogamicznym, może być poligamiczne, może być heteroseksualne, ale może być homoseksualne. Więc jest to właściwie zostawione do naszej decyzji, do naszej dyspozycji. Też to, w jaki sposób układają się nasze role w małżeństwie, też zostaje pozostawione w jakiejś mierze nam. I nic dziwnego, że gdzieś tam rodzi się w naszych umysłach, w naszych sercach zamieszanie, które potem doprowadza też do niezadowolenia. A ponieważ do tego dochodzą jeszcze wszystkie zagrożenia, o których mówiliśmy i te, o których nie mówiliśmy, więc nic dziwnego, że wiele małżeństw w którymś momencie rezygnuje z tego bycia razem. My dzisiaj chcemy powiedzieć o tych podstawowych założeniach Bożego planu dla małżeństwa, o tym planie, o założeniach tego planu, który umożliwia też realizację takich Bożych celów dla małżeństwa. Bo widzimy, że kiedy czytamy Pismo Święte, widzimy, że autorem małżeństwa jest Bóg. I Pismo Święte bardzo jasno pokazuje, że małżeństwo jest tym pierwszym pomysłem Boga dla człowieka.
Kiedy patrzymy, można trochę słabiej mnie, dobrze. Kiedy patrzymy na Księgę Rodzaju i na początek stworzenia, opis stworzenia człowieka i pierwsze jakby zadania, to widać, że właśnie małżeństwo jest pierwszym takim zadaniem czy wspólnotą, do której powołuje nas Bóg. To nie jest lokalna, gminna wspólnota, to nie jest kościół, to nie jest wojsko, ale właśnie związek kobiety i mężczyzny, który my nazywamy właśnie małżeństwem.
I kiedy przyglądamy się takim celom, które Bóg dla małżeństwa zamierzył, to widzimy, że małżeństwo miało odbijać, w swoim zamierzeniu miało odbijać Boży obraz. Że małżonkowie mieli wzajemnie uzupełniać się, współpracować ze sobą. I wreszcie też małżeństwo ma odbijać obraz tego, czym jest relacja Chrystusa i Kościoła. I widzimy też w Słowie Bożym, że małżeństwo jest dla Boga czymś niezwykle ważnym, też dlatego, że nieustannie, kiedy Bóg mówi o swoich relacjach ze swoim ludem, to właśnie odnosi się do relacji małżeńskiej. Cudzołóstwo jest jednym z najbardziej obrzydliwych w oczach Boga wykroczeń. Oddalenie żony swojej młodości jest czymś, czego Bóg nienawidzi. I Pismo zaczyna się małżeństwem, tą relacją mężczyzny i kobiety, ale też kończy się małżeństwem. Kończy się tymi zaślubinami i tą oblubieńczą ucztą Chrystusa i Kościoła. Więc widać, że kiedy przyglądamy się Słowu Bożemu, to widać, jak bardzo cenne w oczach Boga jest małżeństwo. I też Bóg daje nam szereg takich wskazań, które mogą nam pomóc w budowaniu relacji, która będzie też satysfakcjonująca, będzie satysfakcjonująca dla nas.
Więc zajrzyjmy do Słowa Bożego, żeby zobaczyć ten fragment, który mówi o tym szkielecie czym jest małżeństwo. Znajdujemy go w Księdze Rodzaju, potem jest powtarzany w Nowym Testamencie. I ten fragment brzmi: dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
I słuchajcie, to jest ten szkielet, tak jak Wiesiek powiedział, to jest szkielet małżeństwa. To jest werset taki właściwy, werset kluczowy dla każdej relacji małżeńskiej. I tutaj są wymienione takie trzy elementy, o których sobie dzisiaj troszkę pomówimy. I jeśli któregoś z tych elementów zabraknie, małżeństwo nie zafunkcjonuje. Nie zafunkcjonuje w takiej formie, w jakiej Bóg chciałby, żeby ono funkcjonowało i istniało. No wiecie, jak to jest. Wystarczy zmienić tylko jeden element jakiegoś układu, przepisu, żeby coś, co chcieliśmy stworzyć, nie bardzo nadawało się do użytku.
Dać to dobrze przy pieczeniu ciast. Teraz jak będziecie piekli ciasta, spróbujcie zamiast jajek dodać coś innego.
Ja miałam kiedyś przygodę właśnie taką, kiedy piekłam szarlotkę i byłam zawsze bardzo dumna z mojej szarlotki. Ponieważ lubię cynamon, więc zwykle dawałam też dużo cynamonu do szarlotki. I kiedyś upiekłam właśnie na przyjęcie szarlotkę, podałam ją gościom i zobaczyłam taki dziwny wyraz twarzy tych, którzy spróbowali ten mój produkt i zapadła taka cisza,
niezręczna
i wreszcie mój tata odważył się i zapytał, co ja tutaj spaskudziłam. No okazało się, że zamiast cynamonu dodałam papryki. Miałam katar, nie czułam zapachu, a ponieważ papryka i cynamon miały bardzo podobny kolor, stały obok siebie w słoiczkach, więc tak sowicie posypałam tą szarlotkę cynamonem, papryką. I słuchajcie, to była zmiana tylko jednego składnika, tylko jednego elementu. No i niestety całe ciasto nadawało się do wyrzucenia. Więc jeśli chcemy, żeby nasze małżeństwo zafunkcjonowało, to musimy przejąć się tym Bożym przepisem i bardzo poważnie pomyśleć o tych trzech zasadniczych składnikach, o które Bóg nam tutaj proponuje.
Więc popatrzmy na te trzy odpowiedzialności w kolejności. Pierwszą odpowiedzialnością małżonków jest opuszczenie.
I teraz słuchajcie, kiedy będziemy mówić o tych elementach małżeństwa, to szczególnie kiedy będziemy mówić o opuszczeniu, to chcemy też prosić was, szczególnie tych z was, którzy mają już większy staż małżeński, może takie podrastające dzieci, chociaż wielu nas tutaj chyba nie ma na tym etapie, to też myślcie o sobie właśnie jako tych, nie tylko jako o tych, którzy mają odłączać się, ale też o tych, którzy, znaczy nie tylko myślmy o sobie nie tylko jako o tych, którzy mają odłączać się od rodzin pochodzenia, jak zaraz sobie tutaj powiemy, ale też jako o tych, którzy mają pozwolić odłączyć się od siebie swoim dzieciakom. No więc odłączenie.
Więc to jest pierwsza ta część wersetu, dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją. To znaczy, tak jak tutaj ten rysunek sugeruje, powinien się spakować i opuścić dom pochodzenia. I słowa te były pisane w czasach, kiedy naturalnym było, że kobieta opuszcza siedziby swoich rodzin, a tutaj jest jakby specjalnie położony nacisk, że mężczyzna też powinien opuścić swoją rodzinę pochodzenia. My, patrząc na ten werset, uważamy, że obydwoje, i kobieta, i mężczyzna, powinni oddzielić się od swoich rodziców.
I słuchajcie, czasem jest tak, że możemy być małżeństwem kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat i tak naprawdę nigdy nie dokonał się ten akt oddzielenia. Jesteśmy w takim troszeczkę niezdrowym układzie, w niezdrowej relacji z naszymi rodzicami. I jeśli tak jest, no to właśnie ten jeden element w przepisie nie funkcjonuje. I prawdopodobnie to może być też, może mieć wpływ na nasze, znaczy i ma wpływ na nasze relacje w małżeństwie. Więc odłączenie musi się dokonać.
Opuszczenie powinno dokonać się w takich kilku sferach. Po pierwsze, w sferze fizycznej. Myślimy, że jest bardzo zdrowo, jeżeli małżonkowie mogą mieszkać oddzielnie od rodziców. I nawet jeśli mają w przyszłości mieszkać z rodzicami, ze względu na firmę czy na to, że muszą zaopiekować się rodzicami, to jednak powinni przez ten pierwszy okres czasu, my sugerujemy narzeczonym, prowadząc zajęcia z narzeczonymi, żeby co najmniej kilka miesięcy albo rok co najmniej starali się mieszkać oddzielnie, po to, żeby wypracować swój własny system funkcjonowania, żeby wypracować swoje własne zasady, żeby nie było życzliwej ale niestety nie bezstronnej ingerencji rodziców. Rodzice kochają nas i niestety, kiedy pobieramy się, to kiedy widzą, jak my docieramy się, układamy swoje relacje, oni cierpią, widząc, jak ich ukochany syn czy ukochana córka jest poddawana jakiemuś w ich mniemaniu niesprawiedliwemu traktowaniu.
Każdy z was ma swoje własne doświadczenia właśnie z tym procesem fizycznego odłączania się od rodziców. My w pierwszym okresie naszego małżeństwa mieszkaliśmy z rodzicami. Mieszkaliśmy z rodzicami Wieśka. Oni mieli domek, my na strychu mieliśmy wydzielone miejsce dla siebie, mieliśmy pokój, mieliśmy łazienkę, mieliśmy kuchnię, ale mimo wszystko było to wspólne zamieszkiwanie. Było wspólne wejście, były wspólne schody. No i były te nieustanne pytania, dokąd idziecie, kiedy wrócicie? I ja teraz jako matka dorosłych synów widzę, jak bardzo te pytania irytują naszego najmłodszego syna 23-letniego, który jeszcze z nami mieszka. Ale widzę, jak to na niego działa, kiedy ja pytam, kiedy wrócisz, dokąd idziesz? I to są pytania, które ludzie, no już tacy po 20 traktują jako taką swoistą inwigilację, więc nic dziwnego też, że kiedy jesteśmy małżeństwem i rodzice się dopytują, to może nas irytować i nas to irytowało. Kiedy urodziły się już nasze dzieci i słyszeliśmy, kto do was przychodzi, a z kim dzieci zostawiacie, a dlaczego w ogóle zostawiacie dzieci z opiekunką?
Dlaczego tak często wychodzicie? A dlaczego tych zapraszacie?
To były pytania wynikające na pewno z serca, z życzliwości, ale pytania, które na nas działały jak płachta na byka. I no, szczególnie ja miałam pretensje do Wieśka, że dlaczego on nie powie swoim rodzicom, żeby się nie dopytywali. On się znajdował w sytuacji niekomfortowej, bo oczywiście nie bardzo chciał rodzicom robić przykrość, ale sam nie był zadowolony z tych pytań. A poza tym była jeszcze jedna rzecz. Na samym początku naszego małżeństwa, wiecie, ja jeszcze wtedy studiowałam, więc przychodziłam, Wiesiek już zaczął pracę, ja przychodziłam do domu troszkę wcześniej niż Wiesiek, przygotowywałam obiad. Każda młoda żona chce się wykazać, więc robiłam zdrowe zapiekanki z dużej ilości jarzyn.
Są dwa rodzaje jedzenia. Zdrowe albo smaczne.
I kiedy Wiesiek wracał z pracy, dostawał obiad, no zjadał go, wykazując pewną dozę zadowolenia, po czym słyszeliśmy z dołu, Wiesiu, mama wołała, po co? Na obiad, jasne. No więc i słuchajcie, i też sytuacja była taka niezręczna, bo tak, ja udawałam, że nie wiem, po co mama Wieśka woła, albo udawałam, że nie słyszę, że mama go woła. Gdzieś tak się odkręcałam, wychodziłam. Wiesiek udawał też, że nie wie, po co jest wołany na dół.
Chyba
i
nie
tak
wiadomo.
Chyłkiem się tam gdzieś wymykał. Potem, wiecie, wcinał na dole drugi obiad. Dwa obiady dziennie.
Słuchajcie, młoda mężatka, sobie.
Dobrze.
W sensie
dwa obiady dziennie, efekty jedzenia dwóch obiadów dziennie nie każą długo na siebie czekać.
Ale młoda mężatka jest bez szans, dlatego że to matka ukształtowała gust jedzeniowy syna i matka ma lepszą praktykę, więc z reguły...
Tak, tłumacz. Więc słuchajcie, każdy z nas przeszedł przez swoje doświadczenia, ale wiemy, jak bardzo ważne jest to, żeby od początku spróbować stworzyć ten swój klimat, mieć przestrzeń do tego, żeby się i kłócić, i godzić, i kochać, i chodzić w ubraniu, i bez ubrania, i po prostu być razem, stworzyć swoje zasady, a nie wtapiać się w zasady już istniejącej rodziny. Także to bardzo my zachęcamy do tego właśnie, żeby...
Więc
i też zachęcamy was, kiedy wasze dzieci będą odchodzić z domu, żeby jednak je tak troszeczkę wypchnąć i powiedzieć, pomieszkajcie sobie oddzielnie.
Z tym jest połączona druga zależność w sferze finansowej. Jeżeli zależymy od kogoś finansowo, to nie jesteśmy do końca wobec niego wolni. Bo jeśli rodzice finansują nasze utrzymanie, to jeśli zgłoszą się do nas z jakąś prośbą, to będzie nam bardzo trudno odmówić. Kiedy dają nam jakieś drogie prezenty, to też nie do końca jesteśmy wolni. Nasi przyjaciele dostali pieniądze od rodziców na ich nowe mieszkanie na zestaw mebli. Więc kupili sobie zestaw mebli, no i mama, główna fundatorka, przyszła obejrzeć uroczyście zestaw mebli. I mama wchodzi do domu, patrzy i mówi, tu postawiliście, na tej ścianie, tu powinien stać. No i znaleźli się w takiej trochę niezręcznej sytuacji. Powiedzieli, mamo, bardzo cię kochamy, bardzo dziękujemy, że dałaś nam pieniądze na meble, ale my sami chcemy decydować, gdzie nasze meble będą stały.
I wreszcie opuszczenie w sferze psychicznej, emocjonalnej. To jest Ten rodzaj opuszczenia, który uwalnia nas do podejmowania swoich niezależnych decyzji bez pytania o zgodę, aprobatę czy pozwolenie ze strony rodziców. I to też dla nas nie było łatwe, ponieważ ja byłam bardzo związana emocjonalnie z moją mamą i dla mnie jej słowa były wyrocznią. Wydawało mi się, że nie ma to, co mówi moja mama, nie ma na mnie aż tak silnego wpływu, dopóki właśnie nie zaczęły się jakieś pierwsze nasze doświadczenia małżeńskie i zauważyłam, że ilekroć podejmujemy jakąś decyzję, to ja natychmiast biorę telefon i dzwonię do mamy właśnie po aprobatę. Więc to irytowało Wieśka. Zauważyłam też, że kiedy moja mama wygłaszała jakieś krytyczne opinie na temat mojego męża, to ja w pierwszym momencie nie brałam sobie tego do serca, ale gdy między nami zaczęły narastać jakieś konflikty, nieporozumienia, to zobaczyłam, że te słowa wracają. Wracają i przypominają mi się. I tu zdaliśmy sobie sprawę i mądrzy, dobrzy ludzie nam w tym pomogli, że musimy oddzielić się od naszych rodziców. Ja muszę oddzielić się emocjonalnie od mojej mamy. Musimy oddzielić się też fizycznie. I na szczęście było to możliwe. Podjęliśmy w pewnym momencie decyzję o wyprowadzeniu się od rodziców. Wynajmowaliśmy mieszkanie po to, żeby uzyskać tą prawdziwą i faktyczną niezależność. Oczywiście musieliśmy rozmawiać z rodzicami, podziękować im za to, co dla nas zrobili, wyrazić im uznanie, powiedzieć, że ich kochamy, ale że musimy zacząć funkcjonować niezależnie. To nie były łatwe rozmowy, ale one były konieczne i bardzo uzdrowiły nasze relacje, które zresztą do dzisiaj są zupełnie fajne.
Opuszczenie rodziców powinno być dokonane w atmosferze miłości i szacunków dla obojga rodziców. Opuszczenie to nie jest porzucenie, to nie jest zapomnienie. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy rodzice otrzymają pomoc, jeżeli jej potrzebują, jeżeli ich warunki zdrowotne się pogorszą, jeżeli ich emerytura czy renta będzie bardzo mała, to nie ZUS jest odpowiedzialny za rodziców, tylko my. Więc opuszczenie nie jest porzuceniem, czy zapomnieniem, ale jest pewnym stworzeniem pewnego zdrowego dystansu.
I oczywiście możemy i nawet powinniśmy radzić się, konsultować, ale razem, jako my, jako małżeństwo. Powinniśmy czerpać z ich doświadczenia, z ich mądrości życiowej, bo dlaczego nie? Ale jako małżeństwo, jako my. I też bardzo zachęcamy nas wszystkich tutaj, bo siebie też nieustannie musimy do tego zachęcać, żebyśmy nie porównywali naszych rodzin. Nie porównywali i nie krytykowali. I to jest dość powszechne w wielu małżeństwach, kiedy pozwalamy sobie na jakieś złośliwe, uszczypliwe uwagi odnośnie rodziców i rodzeństwa, tak, naszego współmałżonka.
Odnośnie teściów, odnośnie rodziców to nie żartujemy, prawda?
Odnośnie rodziców współmałżonka, tak. I słuchajcie, my kochamy swoich rodziców, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są doskonali, nawet jeśli mamy im bardzo wiele do zarzucenia, zdajemy sobie sprawę z różnych deficytów, które przez nich są udziałem nas. I czasem wyrażamy różne krytyczne uwagi pod ich adresem. Ale jeśli my to robimy, jeśli mamy taką wolność przed Bogiem, no to już to my to robimy. Natomiast jeśli nasz mąż czy żona zaczyna mówić te same słowa, albo nawet potwierdzać to, co my mówiliśmy godzinę wcześniej, to nie czujemy się z tym najlepiej. I nie wiem, na ile to zauważacie, poobserwujcie to w swoich relacjach. Ale my widzimy nawet teraz, po tych 30 latach małżeństwa, widzimy, że jeżeli robimy jakąkolwiek wycieczkę w stronę rodziny współmałżonka, natychmiast z jego strony następuje taki rodzaj obrony. I mieliśmy taką sytuację w ubiegłym roku, kiedy Wieśka siostra kupowała samochód.
Ona jest osobą samotną, więc ponieważ ja z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem, więc trochę się znam na samochodach, tam ileś samochodów już miałem w swoim życiu, więc ona do mnie dzwoniła i rozmawialiśmy. Problem był taki, że to trwało prawie rok, także zanim podjęła decyzję, sprzedała jeden samochód i się zastanawiała, jaki kupić, więc wiecie, ten, tamten, o wamten. No i już troszkę uważałem, że to jest trochę za długo.
I narzekał. Ile razy dzwoniła jego siostra, tyle razy narzekał. Znowu dzwoni, znów ten samochód, już go kupiła. I widziałam, jak bardzo Wiesiek jest już niezadowolony z tej sytuacji, która ewidentnie daje nam się we znaki na różne sposoby. Któregoś dnia znów telefon, ja patrzę, no tak, twoja siostra znów będzie o samochodzie. Czy ona nie mogłaby wreszcie się zdecydować i przestać zawracać ci głowę? I w tym momencie reakcja Wieśka. Ale ona potrzebuje pomocy! Słuchajcie, to było przedziwne. To było właśnie też zareagowaliśmy w taki sposób, jakby uśmiechnęliśmy się oboje, bo nagle zauważyliśmy, że tak, że to jest prawda, że my kochamy swoje rodziny i będziemy bronić swoich rodzin. Czasem, nawet jeśli nie wyrazimy tego głośno, to w naszym sercu zrodzi się niechęć, ale nie do naszej rodziny, tylko do współmałżonka.
Także zachęcamy was do tego, żebyście powstrzymywali się od wyrażania krytycznych opinii czy uwag o teściach, zachowali je dla siebie, bo wyrażanie złośliwych czy krytycznych uwag wobec teściów jest podcinaniem własnej gałęzi, na której siedzimy obydwoje. To niszczymy swoją relację. I my widzieliśmy to w wielu wypadkach naszych znajomych, gdzie mieliśmy taką sytuację, jedni nasi znajomi, matka zostawiła młodego chłopaka i wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Wróciła po 30 latach. Dopiero kiedy on się ożenił, miał już dzieci i ona przyszła i zaczęła ingerować w jego małżeństwo, więc jego żona zaczęła mówić krytyczne rzeczy pod adresem tej matki.
Które tak naprawdę były tylko powtórzeniem słów, które słyszała przez całe lata ze strony męża, który czuł się odrzucony,
opuszczony. On wystąpił w obronie matki, bo to jest jego matka.
Między nimi zaczęło się dziać źle, bo jego mama wróciła i to było najważniejsze.
Więc krytykowanie rodziców, współmałżonka, czyli teściów, to jest przyjemność krótka, a ryzyko wielkie. To tak jak głaskanie lwa w ogrodzie zoologicznym przez kraty.
I słuchajcie, raczej zachęcajmy męża czy żonę, żeby zadzwonił, czy zadzwoniła do swoich rodziców, dowiedziała się, co u nich. Myślę, że w ten sposób zyskamy więcej niż stracimy. I starajmy się obie rodziny traktować sprawiedliwie. Obu rodzinom okazywać szacunek, obie rodziny dbać, obie rodziny odwiedzać.
Obie rodziny traktować jednakowo, nie faworyzować.
Często współmałżonek nie upomina się o to, ale myślę, że na pewno chciałby, żeby jego rodzina też była doceniona tak jak przez nas, tak jak doceniamy swoją własną. Więc bardzo na to uczulamy i zachęcamy.
Drugą odpowiedzialnością współmałżonków jest połączenie, wzajemne oddanie się sobie. I tu fragment mamy z Księgi Rodzaju, z tego wersetu. I łączy się ze swoją żoną. I przepraszam, powinienem mieć. Dobrze. Połączyć się to przylgnąć, przykleić, przylepić na stałe.
I to jest coś takiego jak sklejenie dwóch różnych, bo mówiliśmy sobie o tym, że jesteśmy różni, dwóch kartek papieru.
I teraz tak jak Adam Słodowy, który wziął dziecko od stołu sklejone już. I słuchajcie, mamy sklejone kartki dobrym klejem. Gdybyśmy spróbowali je oddzielić, nie da się bez uszkodzenia jednej co najmniej z nich.
Zawsze na tych kartkach będzie część tej drugiej. No, to taka. Dobra. Więc słuchajcie, połączenie. Więc połączyć to, przylgnąć, przykleić, przylepić na stałe. I ważne jest, żebyśmy zrozumieli, na czym polega istota, sedno tego połączenia się ze sobą. Co jest jego tym kośćcem, co jest jego no właśnie, istotą. I pomogą nam w zrozumieniu tej istoty wydarzenia, które miały miejsce w Ogrodzie Rajskim. Gdybyśmy spróbowali wrócić pamięcią do tego, co wydarzyło się w raju, co wydarzyło się w Edenie, to słuchajcie, czy to słychać, czy tak?
Słychać.
Tak
dobra. Dobra. Cały czas słychać.
Dobrze. No więc dobra.
Znaczy, ja przynajmniej cię nie słyszę.
No to już najważniejsze.
Bóg stworzył Adama, jak pamiętamy. I Adam na początku był sam. Stworzył Adama z pewną niezaspokojoną potrzebą. I to jest nie tylko subiektywne było odczucie Adama, obiektywnie Pan Bóg to stwierdza, bo Pan Bóg mówi, potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc.
I to były pierwsze słowa, które Bóg powiedział w takim negatywnym sensie, że coś nie jest dobre. Do tej pory wszystko, cokolwiek Bóg stworzył, oceniał jako dobre. Wszystko było dobre. Nawet trzeciego dnia dwukrotnie jest powiedziane, że to było dobre. I kiedy popatrzymy na Adama, to widzimy, że on znajdował się w lepszej sytuacji niż wielu mężczyzn. Miał niezłego szefa, dobre środowisko.
Nie groziła mu utrata pracy, prawda? Środowisko naturalne było przyjazne, ale ale czuł jednak, się tak, samotny. Coś, chociaż można powiedzieć, że dlaczego czuł się samotny? Przecież miał Pana Boga i miał zwierzęta. Ale my też mamy Pana Boga i zwierzęta. Kto ma z Was psa? Podnieście ręce. Ktoś ma psa? Dobrze. Czy rozmawiacie ze swoimi zwierzętami? Rozmawiacie, my rozmawiamy, prawda? Wołamy je, głaszczemy, tłumaczymy, rzucamy patyk. One przynoszą ten patyk albo nie. Czasami gazetę z kiosku przynoszą. Czasami jak przyjdziemy do domu zmęczeni, to mądry pies przyniesie kapcie. I czasami nie chce ich wypuścić, ale to jest jakby druga sprawa. Ale słuchajcie, rozmawiamy z nimi. One patrzą nam głęboko w oczy, merdają ogonem, ale czy możemy się głębiej porozumieć? Nie.
Niekoniecznie.
I taka jest, i podobny jest przepaść między nami a Panem Bogiem.
I czasem mamy wrażenie, że Bóg po to stworzył zwierzęta, żebyśmy lepiej zrozumieli różnicę natur, która jest między, rozumiejąc różnicę natur między nami i zwierzętami, żebyśmy lepiej zrozumieli różnicę natur, która jest między nami i Bogiem. Bo my też, wiecie, tak troszkę do Pana Boga, kiedy się odnosimy, to tak jak trochę, tak jak zwierzaki do nas. Patrzymy Panu Bogu w oczy, merdamy ogonem, staramy się przypodobać, zrobić coś dobrego, gazetę w pysku przynieść.
Nie tak puszczamy jej.
Chcemy tak, tacy być mili dla Pana Boga, żeby tak On był z nas zadowolony. No ale ta różnica natur jest potężna. Jednak Bóg, a człowiek to kolosalna przepaść, tak jak człowiek i zwierzę. A więc Adam znajdował się w sytuacji, kiedy miał Boga, i miał zwierzęta, ale nie miał nikogo takiego jak on. Nie było nikogo w jego naturze. Nie było drugiego człowieka, z którym mógłby dzielić swoje człowieczeństwo. I Bóg, być może Adam nie był świadom tego. I Bóg pokazał Adamowi jego potrzebę.
Unaocznił.
I czytamy
z Księgi Rodzaju ten fragment, który mówi: ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
I słuchajcie, nie znamy zdecydowanej większości z Was, nie wiemy, jaki jest Wasz stosunek do Pisma Świętego, ale jeśli chcemy Was zachęcić do takiego myślenia, że to jest Słowo Boże, to jest Pismo, które zostało napisane ręką człowieka, ale pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego. I jeśli Bóg coś nam przekazuje, to przekazuje nam to w jakimś celu. To nie są historyjki po to, żebyśmy je mogli opowiedzieć dzieciom na dobranoc, albo wiecie, ucieszyć nimi swój intelekt. To, co komunikuje nam Bóg, jest ważne dla nas. I to... Ta historia, która wydarzyła się w raju, niesie bardzo głębokie przesłanie dotyczące małżeństwa. My tutaj przechodzimy przez to tak dosyć szybko i troszkę humorystycznie, ale być może będzie kiedyś okazja, żeby w te treści zagłębić się i zobaczymy, jak niesamowite informacje i niesamowity przekaz dotyczący małżeństwa Bóg objawia nam właśnie w tym drugim i trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. No ale właśnie, teraz widzimy, że Bóg przyprowadza zwierzęta do mężczyzny i chce, żeby mężczyzna, nadając im nazwę, znalazł dla siebie pomoc wśród nich. Nadawanie nazwy wiązało się z taką oznaką panowania nad kimś, nad czymś, ale też było docieraniem do istoty tego kogoś lub czegoś, czemu się nazwę nadaje. I mężczyzna, kiedy nadawał nazwę zwierzętom, być może wtedy uświadomił sobie, że to są wszystko istoty żywe, ale nie są takie jak on. Wśród nich nie będzie odpowiedniej dla niego pomocy. I rzeczywiście, i być może wtedy właśnie Adam dostrzegł tę swoją potrzebę posiadania kogoś takiego jak...
Jeśli zwierzęta przychodziły parami, no to widział, że przychodzi konik, obyła. Że przychodzi samiec i samica i tak patrzy, że są pary, a on tak czuł się jakoś, mógł się poczuć trochę niekompletny.
Tak więc pośród zwierząt nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. I kiedy mówimy o pomocy, to słuchajcie, bardzo ważne jest, żebyśmy rozumieli znaczenie tego słowa. W tekście hebrajskim użyte są tutaj dwa słowa, które ezer kenegdo. I to jest zwrot, który oznacza sojusznika pełnego mocy, oznacza przedłużenie, dopełnienie, wsparcie. To jest
uzupełnienie, zakompletowanie.
Tak, to jest ktoś, kto posiada coś, czego ja nie mam. Tymi słowami określany jest w psalmach 20 razy, 21 razy. To słowo jest użyte odnośnie Boga w Starym Testamencie, odnośnie Boga w relacji do człowieka. Bóg jest naszym Ezer Kenegdo, sojusznikiem pełnym mocy, tym, który ma to, czego my nie mamy, który może nas wesprzeć, dodać sił, zachęcić. I kimś takim miała być ta druga osoba dla mężczyzny. To nie miał być pomagier, to nie miał być ktoś przynieś, podaj, pozamiataj, ale to miał być Ezer Kenegdo, sojusznik pełen mocy. I być może właśnie kiedy mężczyzna zdał sobie sprawę, że kogoś takiego wśród zwierząt nie znajdzie, wtedy być może po raz pierwszy poczuł tą swoją niekomfortową sytuację i wtedy Bóg wkroczył i zaspokoił.
Bóg zaspokoił potrzebę Adama, stwarzając Ewę. I czytamy w Księdze Rodzaju, wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. Jak widzimy, to pierwsza operacja z użyciem narkozy, tak niektórzy mówią. I gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny...
No zobaczymy. W każdym razie Bóg wyprowadza już z istniejącego człowieka, wyprowadza drugą osobę tej samej natury, wyprowadza drugiego człowieka. Zobaczmy, nie stwarza jej swoim słowem, nie stwarza jej z oddzielnej gliny czy kubki prochu, ale wyprowadza ją już z istniejącego człowieka, z istniejącej ludzkiej natury. I tak jak mówi to znane takie i powiedzenia, ale które bardzo fajnie i bardzo sobie przypominać, że Bóg nie stworzył Adama, no, Ewy z głowy, po to, by rządziła mężczyzną, ze stopy, żeby była podnóżkiem jego stóp,
ale szyi, żeby
nim kręciła, tak, ale tu z żebra, z boku, z miejsca bliskiego sercu, żeby znajdowała się blisko jego serca, pod osłoną jego ramienia, ale też stanowiła dla niego podpory i wsparcie. I sobie jeszcze o tym będziemy za jakiś czas mówić w czasie tych naszych spotkań. I wtedy Bóg przyprowadził Ewę do Adama. Zauważcie.
Czy jeszcze nie powiedzieliśmy, że Bóg tak ukształtował Ewę, by była odpowiednią pomocą dla Adama. I w hebrajskim to fajnie widać, dlatego że określenie mężczyzny to jest Ish, a określenie kobiety jest Isha. I to są dwie przeciwności.
Albo uzupełnienia.
Ish oznacza coś twardego, stanowczego, konkretnego, natomiast Isha oznacza coś miękkiego, ciepłego.
Delikatnego. A więc można powiedzieć przeciwieństwo, ale można też powiedzieć uzupełnienie. To, czego ty nie miałeś, ja ci tutaj daję. I też tutaj widzimy te dwie strony Bożej.
Jest taka gra słów tam, bo jest Ish, Isha. I u nas w tłumaczeniu księdza Wójka, ksiądz Wójek próbował to oddać i napisał, stworzył mężczyznę, jest mąż i mężynę nazwał, tak.
Ale to nie oddaje aż tak bardzo tych znaczeń, jak oddaje język hebrajski. I też widzimy tutaj to dokompletowanie tych dwóch aspektów, które są charakterystyczne też dla charakteru Boga, tak? Bóg silny, mocny, męski i Bóg delikatny, czuły. Więc tutaj w kobiecie i mężczyźnie ten obraz Boży zaczyna być coraz bardziej widoczny, coraz bardziej manifestuje się, kiedy stają razem. I Bóg przyprowadził Ewę do Adama, więc nie postawił jej w kolejce zwierząt, nie puścił jej gdzieś tam luzem w ogrodzie, żeby któregoś dnia wpadli
na siebie, tak?
Ale przyprowadził ją. Małżeństwo jest aktem oficjalnym. Zawarcie małżeństwa to jest akt publiczny. To nie jest sytuacja, która może się rozegrać gdzieś tam tylko między dwojgiem ludzi w cieniu drzew, ale to jest moment, w którym jest osobiście zaangażowany Bóg i osobiście przyprowadza.
I wiemy, że Adam ucieszył się, ale ten element przyprowadzania Boga, który jest stwórcą do swojego drugiego dzieła, do mężczyzny, jest widoczny często teraz już i w naszej kulturze na ślubach. My tu mamy takie zdjęcie ze ślubu naszego syna, kiedy właśnie tata naszej synowej przyprowadził w kościele ją i przekazał mu ją do ślubu w jego ręce.
Czasem mówi się, że to jest ten anglosaski taki zwyczaj, ale to jest, ja myślę, że to jest obraz biblijny. To jest obraz ten, który jest pokazany w Piśmie Świętym, kiedy ten, który ją wychowuje, oddaje teraz ją innemu.
My nie mamy córek. No, ale... Podobno ojcowie mówią, że ten moment oddania córki w ręce zięcia To przypomina, to jest takie uczucie, jakbyśmy oddawali najcenniejszy instrument, tak jak skrzypce Stradivariusa w ręce goryla.
I teraz znajomość Boga umożliwiła Adamowi przyjęcie małżonki jako Bożego daru doskonale zaspokajającego potrzebę. Słuchajcie, kiedy mężczyzna zobaczył kobietę, powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Otóż okazuje się, znawcy języka hebrajskiego mówią, że to są słowa o ogromnie pozytywnym ładunku emocjonalnym. To jest okrzyk radości. I zauważmy, że mężczyzna nie znał tej kobiety, nie wiedział nic o niej.
Nie wiedział, jak gotuje, jak sprząta, jak się zajmie obejściem, czy jest kłótliwa, czy pyskata. Nic nie wiedział, prawda?
Natomiast przyjął ją.
Znaczy, wiedział jedną rzecz. Była najpiękniejszą kobietą na ziemi.
Natomiast przyjął ją bez wahania i możemy zastanawiać, przyjął ją i połączył się z nią. I możemy zastanawiać się, dlaczego. Dlaczego nie było w nim tego momentu zawahania. My bardzo często kładziemy ogromny nacisk na to, żeby się jak najlepiej poznać przed ślubem. I my, kiedy spotykamy się z narzeczonymi, też zachęcamy ich do tego, żeby poznali się w różnych okolicznościach, w sytuacjach trudnych i łatwych, w tym, jak się zachowują w środowisku rodzinnym, w środowisku przyjaciół. To jest rzeczywiście ważne. Ale czy to jest kluczowe? Czy to jest kluczowe? Bo zauważcie, są też małżeństwa, które wspaniale funkcjonują, a wcale nie miały okazji poznać się. Wiele lat temu młodzi ludzie w ogóle nie poznawali się ze sobą, po prostu dokonywany był jakiś akt, który był decyzją rodzin i tutaj młodzi ludzie nie mieli okazji się poznać, więc czy rzeczywiście poznanie się jest fundamentem? Okazuje się, że niekoniecznie. Fundamentem, tą istotą, tym sednem połączenia jest coś innego. I co takiego? Otóż właśnie w tym momencie jest pokazana ta zasada, która jest kamieniem węgielnym dla małżeństwa. Otóż podstawą do przyjęcia współmałżonka jest wiara, że to Bóg jest godny zaufania, nie współmałżonek. Nie to, jakim jest dobrym czy złym człowiekiem, nie to, jak dobrze czy źle go znamy, ale podstawą, sednem dla przyjęcia współmałżonka jest wiara w to, że godnym zaufania jest Bóg. I Adam był skoncentrowany na Bogu, na jego charakterze, a nie na dokonaniach Ewy, ani na tym, jak dobrze ją znał, no bo jej nie znał. I entuzjastycznie przyjął tę kobietę, ponieważ znał Boga i ufał mu. I teraz słuchajcie, tutaj musimy uruchomić nasze
myślenie.
To jest
trochę tak podobnie jak z prezentami, które otrzymujemy od jakichś znajomych czy rodziny. Jeżeli ktoś kupuje nam dobre prezenty, bo nas zna, to wiemy, że jak przychodzi z kolejnym prezentem, to też będzie dobry prezent, prawda? Mamy dobre oczekiwania.
I słuchajcie, Adam znał Boga, miał z nim już swoje doświadczenia jakieś, wiedział, że Bóg go kocha, wiedział, że Bóg go zna, wiedział, że Bóg ma moc zaspokoić jego potrzeby i wiedział, że Bóg działa i zaspokaja rzeczywiście jego potrzeby w najlepszy sposób, jak tylko jest to możliwe. I teraz my
byliśmy trochę innej.
Byliśmy w trochę innej sytuacji niż Adam i Ewa. Oni byli w sytuacji idealnej, doskonałej, w sytuacji rajskiego życia. W sytuacji, w której jeszcze nie wiedzieli, czym jest odejście od Boga i jego zasad. My znajdowaliśmy się w troszkę innej sytuacji, bo już urodziliśmy się na świecie, który jest skażony grzechem. Już nosimy na sobie ślady swoich własnych grzechów i grzechów innych ludzi, które zostały popełnione na nas. Także nasza sytuacja jest inna. Ale są też pewne podobieństwa. Otóż podobnie jak Adam i Ewa, jesteśmy wspaniałym dziełem Bożym. I nikt z nas tutaj nie jest pomyłką, nie jest przypadkiem, nie jest wypadkiem. Każdego z nas stworzył i zaplanował Bóg. I każdego z nas Bóg kocha i o każdego z nas Bóg się troszczy. Tyle tylko, że jesteśmy dziełem wielkim, wspaniałym dziełem wspaniałego Stwórcy, tyle tylko, że to dzieło jest przykurzone, jest pokryte kurzem, albo wiecie, pobrudzone przez muchy. Ale to nie zmienia naszej wartości jako wielkiego Bożego dzieła i to nie zmienia faktu, że Bóg kocha każdego z nas i na każdym z nas mu zależy. I byliśmy też w innej sytuacji niż Adam, ponieważ on właściwie nie miał wyboru. Natomiast my mieliśmy wybór i każdy z nas w spodziewam się, że każdy z nas miał wpływ na wybór swojego współmałżonka. Chyba nie ma tutaj osoby, którą doprowadzono przed ołtarz i tak jak w sytuacji Adama, bierz, nie masz tutaj nic do powiedzenia. Każdy z nas miał czas, każdy z nas chodził po tej galerii Bożych wspaniałych dzieł, Bożych portretów, Bożych rzeźb, przyglądał się, ten, nie ten, ten, nie ten i wreszcie powiedzieliśmy ta albo ten, chcę jego. Być może wtedy ktoś ze znajomych czy z rodziny mówił, no zastanów się, może jednak nie, może jeszcze przemyśl. Ale my powiedzieliśmy, chcę. Chcę i biorę. I zauważcie, że Bóg naszego wyboru nie zablokował. Bóg pozwolił nam być razem. I stało się to, myślę, że przynajmniej z dwóch przyczyn. Albo z jednej z dwóch przyczyn. Po pierwsze, albo Bóg chciał, żebyśmy byli razem i wiedział, że te dwa dzieła, może pobrudzone, na pewno pobrudzone przez muchy i na pewno zakurzone, ale mają być razem. Bóg tego chce. Albo powiedział, skoro wy tego tak bardzo chcecie, to ja nie zablokuję waszego wyboru. I teraz słuchajcie, uświadommy to sobie, że Bóg nie spał wtedy, kiedy my mówiliśmy sobie, ja biorę ciebie. Bóg był przy tym obecny.
Nie był na delegacji.
Nie był na delegacji, nie
wyjechał. Nie był zajęty innym ślubem.
Był wtedy z nami i powiedział, błogosławię to. Życzę temu związkowi dobrze. Niezależnie od tego, co stało u waszej decyzji. U podstaw waszej decyzji. Chcecie być razem? Ja temu błogosławię. Więcej, ja jestem w stanie nawet z najtrudniejszej sytuacji po ludzku wyprowadzić dobro. Nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia, w ocenie waszych znajomych, waszej rodziny i w ocenie obiektywnych obserwatorów w zasadzie nie powinniście się połączyć ze sobą, ale zdecydowaliście, że chcecie, to ja jestem w stanie wyprowadzić z tego związku coś bardzo, bardzo dobrego. Pod warunkiem, że mi na to pozwolicie i pójdziecie za moimi wskazaniami.
Jeżeli pójdziecie za moimi wskazaniami, ja ingerując w was, wasze życie, uczynię was dobrym małżeństwem. Chociaż to nie będzie od razu.
I nie będzie łatwe.
I nie będzie łatwe, czasami nie będzie bezbolesne. Mhm. Tak więc to jest tak, jak teraz w dzisiejszym świecie w niektórych sklepach. Trzeba ostrożnie dokonywać zakupów, bo nie ma zwrotów. Jest serwis, ale nie ma zwrotów.
I w Bożym planie nie ma zwrotów. Jest serwis, serwisantem jest Bóg. On będzie naprawiał, on będzie korygował, ale najważniejsze będzie to, żebyśmy my go do naszego związku zaprosili i pozwolili mu działać. I słuchali jego wskazań. No owszem, my byśmy chcieli, żeby on działał w naszym związku, ale tak wiecie, niezależnie od nas. To znaczy rano, wieczorem prosimy, co ma się zmienić, rano się budzimy i to jest zmienione. Bóg mówi, nie, nie, to nie jest mój sposób działania. Bóg mówi, ja będę działał w waszym związku, ale wy musicie słuchać. To jest tak, jak w tej parze tańczącej, tak, w tańcu z gwiazdami. Muszą słuchać trenerów, muszą słuchać wskazań, muszą ćwiczyć i wtedy coś z tego rzeczywiście
często jest też wyjdzie. Tak, że modląc się o problemy w małżeństwie, modlimy się, żeby Pan Bóg zmienił naszego męża czy naszą żonę, nie nas. Bo myślimy, że to po drugiej stronie jest jakiś problem. Niestety często jest tak, że żeby naprawić problem, trzeba ingerencji w obydwoje.
I wreszcie trzecia
odpowiedzialność.
I będziemy sobie tutaj w czasie tych naszych spotkań na ten temat, na różne sposoby jeszcze rozmawiać.
Mąż i żona łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
I formalnie zlepiamy się ze sobą, kiedy mówimy te słowa, tak, ja biorę ciebie. To jest to formalne przylepienie, przyłączenie się do siebie i stanie się nową jednością, czymś nowym, tym jednym nowym ciałem, ale nie w sensie takiego zlania się ze sobą jak dwie krople rtęci, mówiliśmy troszkę o tym, ale połączenia się dwóch różnych osób z zachowaniem ich tożsamości. Ale teraz stają się jednością, stają się jednym zespołem, jednym ciałem. Kiedy na nich się patrzy, to nie mówi się o nich jako o dwóch odrębnych osobach, ale o zespole, który razem funkcjonuje. I to z jednej strony jest to stanie się jednym, ale z drugiej strony jest to proces stawania się, coraz większego dopasowywania, coraz większego poznawania siebie nawzajem i uczenia się funkcjonowania właśnie jako ten jeden zespół. I tym i efektem tego stania się jednym ciałem
przecież.
Właśnie, no dobrze.
Jest zewnętrznym wyrazem jedności całych osób. I myślimy, że dotyczy to jedności nie tylko na poziomie ciała, ale także jedności zbudowanej na poziomie duszy i także jedności na poziomie ducha.
I teraz wszystkie te spotkania, które będziemy mieli od następnego spotkania, będą dotyczyły jedności w którejś z tych dziedzin. Będziemy mówić o jedności na poziomie ciała za jakiś tam czas, o jedności na poziomie duszy. Tu będą bardzo ważne tematy, które są związane z komunikacją. Także przed nami ta przygoda w poznawaniu tych sposobów, które mogą pomóc nam w stawaniu się tym jednym zespołem. Ale pamiętajmy, że dla tego, byśmy mogli stać się jednym ciałem i stawać tym jednym ciałem, musimy w sposób świadomy przyjąć współmałżonka jako dar od Boga. I dlatego, słuchajcie, chcemy was zachęcić do takiego rozważania. Teraz Boże Narodzenie, prezenty, więc może warto właśnie popatrzeć na swojego współmałżonka w tej perspektywie, że jest to prezent, jest to dar dany nam od Boga. Przy naszym udziale, przy naszej akceptacji, przy naszej może nawet decyzji, to my zdecydowaliśmy, że jego chcemy, bo czasem prezenty też wybieramy, mamy wpływ na wybór prezentów. I popatrzmy właśnie teraz w czasie tego Bożego Narodzenia na naszego męża czy żonę, jak na taki dar, który Bóg nam powierzył. Powiedział, to jest moje dzieło, ja to uczyniłem, ja jestem jego autorem, on jest troszkę przykurzony, ale weź go, zaopiekuj się, zatroszcz, tylko nie niszcz. Odłącz się od rodziny pochodzenia, przyjmij jako dar ode mnie i budujcie jedność. I będziemy ciągnąć dalej te tematy na naszych następnych spotkaniach. Dziękujemy bardzo. Wiemy, że niektórzy z was idą na Eucharystię, więc kończymy.